Radio Kraków.
Dzień dobry, minęła 18.05, jest czwartek, to czas na audycję Punkt Widzenia. Witam się z Państwem Marcin Makowski. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Michał Kolanko, dziennikarz i publicysta Dziennika Rzeczpospolita. Witaj, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No przede wszystkim wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj twoje urodziny.
Dziękuję bardzo. Tak jest.
Zaczęliśmy od prywaty i od razu przechodzimy do. Tak, i od razu przechodzimy do tematów, w których pływasz jak ryba w wodzie, czyli polskiej polityki. W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał orzekł, że przedłużenie kadencji Adama Bodnara jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że postanowienie Trybunału wejdzie w życie dokładnie za 3 miesiące. To jest czas dla Sejmu, żeby i oczywiście Senatu, żeby albo wybrał nowego rzecznika, albo żeby stworzył, a to chyba nawet przy okazji właściwie, ustawę, która takie wątpliwości na przyszłość będzie rozstrzygała. Czy to jest zaskakująca decyzja, czy można się było jej spodziewać?
Myślę, że można było się jej spodziewać. Pewnym zaskoczeniem jest ten termin, te 3 miesiące. Moim zdaniem nie jest do końca przypadkowo, że to jest akurat 3 miesiące, bo mniej więcej 3 miesiące, moim zdaniem, to mniej więcej około te 3 miesiące to jest właśnie czas, żeby podjąć jeszcze jedną próbę na wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, jak to zostało skonstruowane. Ja dzisiaj słyszałem w Sejmie właśnie taką opinię, że ten 3-miesięczny termin mógł być inny, powiedzmy. To nie mógł być, no powiedzmy, że to nie jest jakiś problem w obecnej sytuacji, no to mógł być ten termin inny i to jest, że w Sejmie jest taka kuluarowa właśnie teoria, że tu chodzi o to, żeby wywrzeć presję na Senat, żeby tym razem albo następnym razem przyjął jakąś kandydaturę, no bo Senat, do tej pory jedna kandydatura dotarła do Senatu, czyli wiceminister Wawrzyk został przez opozycję odrzucony. Dosłownie za kilkadziesiąt minut, za kilkanaście minut Sejm będzie głosował kolejne kandydatury, czyli tutaj większe szanse ma oczywiście kandydat zgłoszony przez PiS, pan poseł Bartłomiej Wróblewski. No i on trafi do Senatu, jego kandydatura. No i jest taka właśnie teoria, że to jest presja, żeby jeszcze był czas, żeby ta ustawa, która musi powstać teraz, nie musiała wejść w życie. Ale z tego, co ja rozmawiałem, to raczej, jeśli taki był pomysł, to raczej to sukcesu nie przyniesie, bo politycy opozycji, z którymi rozmawiałem, no raczej są sceptyczni, że senatorowie się na to dadzą się temu przekonać. Więc sytuacja dzisiaj wokół Rzecznika Praw Obywatelskich no robi się bardziej skomplikowana, niż była jeszcze wczoraj.
No trudno sobie wyobrazić, żeby była jeszcze bardziej skomplikowana, ale nie takie galimatiasy potrafi wygenerować polska polityka. A powiedz mi jeszcze o jednej rzeczy. Co słyszałeś, jeżeli chodzi o tę ustawę? Bo Adam Bodnar nie ukrywa, że jego obawy są tutaj bardzo konkretne. To znaczy może wejść jakiś rodzaj komisarza, kogoś, kto mógłby pełnić obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyby nie udało się nikogo wybrać w parlamencie. Czy to jest realne zagrożenie i czy to jest coś w ogóle, co mieści się w ramach polskiej konstytucji?
No szczerze mówiąc, do końca tutaj jest pytanie, co się wydarzy właśnie, jeśli zarówno ta ustawa nie zostanie przyjęta, na przykład ze względu na jakiś konflikt w ramach Zjednoczonej Prawicy, no a też Senat i Sejm nie wybiorą nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. No, wtedy no, będziemy w takim stanie zawieszenia być może i wtedy no, nie takie rzeczy, tak jak sam mówiłeś, polska polityka jednak widziała. Ja też mam wrażenie, że to ten temat Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż jest ważny ustrojowo, no, nie jest jakoś szczególnie ważny. Znaczy inaczej, jest ważny ustrojowo i ważny jest politycznie, symbolicznie. Ale czy obywatele dzisiaj tym się zajmują? Chyba bardziej zajmują się szczepieniami i tym, kiedy ich dzieci, jeśli ktoś ma, wrócą do szkół. Więc też nie sądzę, żeby na przykład była powtórka z jakichś takich masowych protestów na ulicach, tak jak przy ostatniej kontrowersyjnej decyzji Trybunału.
A czy uważasz, że Adam Bodnar, bo tak przynajmniej część komentatorów czy polityków zdaje się sugerować, myśli może nie dzisiaj, ale jutro o tym, żeby pójść w politykę, mówiąc wprost? Czy to jest zawodnik wagi ciężkiej, który może być jakimś kandydatem na ważne urzędy, może chcieć wejść do parlamentu, czy to nie będzie droga Adama Bodnara i on również takiej drogi by nie chciał przed sobą widzieć?
Ja szczerze mówiąc, pamiętam kilka tygodni temu, rozmawiałem z Pawłem, z profesorem Adamem Bodnarem przy okazji w podcaście Rzeczpospolitej, nazywa się ten podcast Game Changer. Można tą rozmowę znaleźć na stronach Rzeczpospolitej na platformach streamingowych. I pytałem wprost o to już on the record pana profesora Bodnara. I on powiedział i mówił, że chciałby być na uczelni, chciałby być pracownikiem naukowym, związanym z nauką. Więc takie są jego deklaracje i ja szczerze mówiąc, w tej chwili ja widziałem te wszystkie komentarze dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o RPO. Natomiast o profesora Bodnara i o to, że może wejść w politykę, ale nie wiem, to byłoby dla mnie jednak, to byłoby, myślę, że profesor Bodnar na razie chciałby, z tych deklaracji wynika, że chciałby jednak zostać w sferze nauki i szczerze mówiąc nie wiem, czy tak bardzo się do polityki pali.
Czyli to może być taka niedźwiedzia przysługa, którą mu wyrządzają niektórzy, którzy chcieliby go w tym miejscu widzieć. A propos przetasowań w polskiej polityce, napisałeś taki tekst, to znaczy rozmowę z Piotrem Zgorzelskim, politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym zapowiada, że tworzy nowy projekt. Ludowcy tworzą nowy projekt, który nazywają Chadecją Polską. I na liście takiej Chadecji Chrześcijańskiej Demokracji może być Jarosław Gowin, który, jak mówi Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, wie, że na listach PiSu go już nie będzie. Czy to jest jakiś odgrzewany polityczny kotlet, czy potencjalnie zagospodarowanie takiego elektoratu i takiego miejsca w polskiej polityce, które dzisiaj wydaje się opuszczone?
No jest, myślę, że to jest trochę jaka korespondencja z tym, co powiedział Jarosław Gowin w ubiegłym tygodniu, bo on w takim wywiadzie dosyć, powiedzmy, słynnym, o tak bym to ujął, czy no szeroko komentowanym, zwłaszcza w naszych kręgach dziennikarskich i politycznych, ten wywiad Jarosława Gowina o tym, że musi być poważna rozmowa porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością, czyli rozmowa oczywiście z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, bo jeśli nie, no to będą wybory. No i Jarosław Gowin tam gdzieś nawet nieprawda między wierszami, co dosyć wprost, mówi, że rzeczywiście jest możliwość, że powstanie jakaś centroprawicowa, tak on to chyba nazwał, chyba takie słowo tam nawet padło, lista wyborcza. No ale ja powiem tak, że nie sądzę przede wszystkim, żeby ten projekt miał się szybko, mógł być szybko realizowalny, że się tak wyrażę, bo ja nie sądzę, po prostu może to być niebezpieczne, że zajmuje się teraz przewidywaniem przyszłości, ale myślę jednak, że to nie jest tak, że te wybory, że takie hipotetyczne wybory w tym roku są bardzo prawdopodobne. Na pewno moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że za rok będziemy dalej rozmawiać o konfliktach i zgrzytach w Zjednoczonej Prawicy, niż to, że będą wcześniej nowe wybory i będzie nowa władza. To po pierwsze. Po drugie, no w centrum jest dosyć tłoczno. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie. W centrum na pewno jest, czy chciałby być Szymon Hołownia. No i Koalicja Obywatelska też, jej liderzy czasami powtarzają coś takiego, że no, że oni to w sumie też są partią centrum, tylko że z szerokimi różnymi skrzydłami.
Więc no to powtarza zwłaszcza ostatnio poseł Raś. Tylko chyba nie wiem, czy do końca to uzgadnia z resztą swojej partii, bo ta wydaje się nie do końca iść.
Jeszcze niedawno, kiedy tam proponowała tą koalicję 276, to w ogóle mówiła, że już nie ma podziału na prawicę i na lewicę, tylko jest na przyszłość i na przeszłość. To dosyć zresztą ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest takie proste tak po prostu stwierdzić, że dodanie tego składnika i tego no będzie z tego jakaś rzeczywiście nowa jakość, nowa siła. Chociaż na pewno jest jeszcze jeden ten aspekt całej tej sytuacji. Wydaje mi się dosyć jasne, że w obecnej chwili koalicjanci PiS-u, czyli Solidarna Polska i Porozumienie, na pewno też to obserwujesz, jednak wydaje mi się, że trochę bardziej niż wcześniej, nie przesądzając jeszcze całkowicie, no myślę, że coraz bardziej liczą się z tym, że będą startować sami. I to trochę determinuje całą tą obecną sytuację. Czy na tyle ją zdeterminuje?
Tylko, że Michale, jest oczywiście jeszcze coś takiego jak polityczna rzeczywistość, a nie tylko wizja tego, co mogłoby być w polityce, gdyby się wystartowało samemu. I ta rzeczywistość na razie jest brutalna, przynajmniej sondażowa, o ile jej można wierzyć. To jest już kolejny sondaż, w którym Solidarna Polska i Porozumienie, startując osobno, nie wchodzą do parlamentu, a przez metodę Donta, którą zliczamy głosy w wyborach demokratycznych w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość z kolei, jego członkowie, z którymi rozmawiałem, mówią, że są w stanie te głosy zjeść, po prostu skumulować tak naprawdę poparcie, którego się nie obawiają i twierdzą, że nawet po dobrym programie szczepień, gdyby się udało go zakończyć dosyć szybko, i po Nowym Ładzie mogą osiągnąć nawet 40% poparcia, wrócić do tego progu. Czy to dzisiaj jest taki moment, że albo teraz się wyemancypują koalicjanci, albo będzie już za późno?
Nie, nie sądzę. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest tak, że oczywiście jest te sondaże pokazują, że koalicjanci mają na razie niewielkie poparcie, ale moim zdaniem od 6 czy nawet więcej lat wyborcy nie widzą ich po prostu jako osobne byty, więc no, trudno się dziwić, że mają takie niskie poparcie w tych sondażach. Jest to sytuacja, w której byłaby taka wojna domowa w zasadzie na dwóch czy trzech frontach, no bo PiS miałby prawdopodobnie właśnie front ten centroprawicowy, front z drugiej flanki Solidarnej Polski i być może osobny front po prostu jeszcze Konfederacji, albo tutaj byłaby jakaś fuzja tych dwóch partii, czy wspólna lista, no to wtedy no pewnie te sondaże zaczęłyby wyglądać inaczej. Na pewno to byłaby bardzo ostra. Jeśli dojdzie do takiej kampanii następnej, że ona będzie też wewnątrz niejako szeroko pojętej prawicy, no to ona będzie bardzo brutalna. Myślę, że te takie sprzeczki na Twitterze, które obserwujemy między politykami na przykład związanymi z Mateuszem Morawieckim z PiS-u, a Solidarną Polską, to są taką drobną zapowiedzią tego, co się może wydarzyć.
A czy w tym wszystkim, czy w tym całym zamieszaniu na Zjednoczonej Prawicy koalicja widzi dla siebie szansę, umie ją wykorzystać, czeka na te potknięcia rządu, czy trochę jak chcą złośliwi, boi się tej władzy przyjmować w tak trudnym momencie i raczej do tego celu nie zmierza, chociaż odgraża się, że oczywiście scenariusze ma już gotowe?
No, ja myślę, że opozycja w tej chwili cały czas jeszcze nie jest na takim etapie, na jakim była opozycja, jaką był PiS w 2012-2013 roku. To znaczy, mimo tego, że upłynęło te 6 lat, czyli tak niby trochę tyle samo, co wtedy, no to jednak nie ma konsolidacji politycznej, nie ma tak do końca pomysłu na wspólną strategię. Raczej są wspólne interesy, różne, przepraszam, interesy, w sensie, no, walka jest ambicjonalna o przywództwo. No i to wszystko wygląda zdecydowanie inaczej niż wtedy wyglądał PiS. No i też ja nie mam wrażenia, że właśnie wyborcy, którzy są spoza tych najbardziej zainteresowanych grup, no widzieli w opozycji w taki format, czy blok, czy pomysły, no, które byłyby dla nich wiarygodne. To myślę, jest kiedyś w OKO.press był taki sondaż, że chyba 67% ankietowanych chyba w listopadzie ubiegłego roku, ankietowanych właśnie nie jest przekonanych, że opozycja może wiarygodnie przejąć władzę. I to dopóki się to nie zmieni, to myślę, że to jest główny problem. Gdyby nawet wybory były teraz, to opozycja ma ten deficyt cały czas.
A czy opozycja może liczyć i pokładać nadzieję w liderze zaufania społecznego, który prześcignął i prezydenta, i premiera, czyli w prezydencie Rafale Trzaskowskim, czy to jest osoba, która po prostu wraca co jakiś czas, bo pokazuje słabość opozycji, brak wyboru, czy po prostu to jest nadal niewykorzystany potencjał, niewykorzystany również w kontekście ruchu Wspólna Polska i tego, co Rafał Trzaskowski obiecał po dobrym wyniku w wyborach prezydenckich, a na razie no, można powiedzieć przez pandemię, no, ale jednak obietnicy swojej nie dotrzymał.
Jest tak, że moim zdaniem no, ta Wspólna Polska no, to jest też projekt, który no, cały czas, jak rozumiem, ma rozwinąć te skrzydła. I te skrzydła no, zobaczymy, jak rozumiem, w chwili, gdy pandemia się, ten etap pandemii się skończy. Siłą rzeczy oznacza to sukces, tak jak w Izraelu, na pewno też obserwujesz narodowego programu, no własnego, narodowego programu szczepień i ten sukces zapewni, no otwiera też politykę, kongres PiS, działania na opozycji i też samą tą wspólną Polskę, ale czy Rafał Trzaskowski będzie w stanie no, w warunkach już postpandemicznych też zajmować się jednocześnie skutecznie i miastem, takim jak dużym jak Warszawa, zarządzaniem nim, też kłopotami, problemami no codziennymi i z takimi kwestiami jak śmieci, na przykład ostatnio opłaty za śmieci, czy i jednocześnie być liderem ogólnokrajowym. No myślę, że to jest pytanie bardzo otwarte cały czas i ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno im ten potencjał to jedno tylko jest pewny. Moim zdaniem te 10 milionów głosów, które zdobył w ubiegłym roku, to dalej jest jakiś kapitał, przepraszam, który jakiś kapitał, który po prostu jest do wykorzystania.
A czy twoim zdaniem rząd może się zbudować, odbudować na skutecznym planie, narodowym planie szczepień? Czy to jest na razie jednak rzecz, która no, gdzieś tam ugrzązła w wielu obietnicach, w niemożliwości też wprowadzenia pewnego potencjału tego systemu wobec braku szczepionek? Czy to może być rodzaj takiego restartu dla Prawa i Sprawiedliwości? No, a też może jakiejś politycznej drogi na szczyt Michała Dworczyka, który nadzoruje system szczepień? Czy po tych wpadkach z 1 kwietnia, potem ze szczepieniami w Rzeszowie, to na razie jeszcze jest otwarta karta?
No myślę, że trzeba zaczekać, aż ten program szczepień się zakończy w tej pierwszej fazie. Jak rozumiem, wtedy dopiero będzie bilans, ale myślę, że już teraz jednak Michał Dworczyk, no nawet efekt tej nocy cudów sprzed tygodnia, ja to tak nazywam, między tym 31 a 1 kwietnia, no nawet to, pamiętamy to zamieszanie później, no nawet tam politycy opozycji mówili, że no w sumie takie było, może nie wszyscy, ale nawet coś, no po prostu było takie przekonanie, przesłanie, że no w sumie to i tak nikogo lepszego niż Dworczyk nie ma, tak mówiła opozycja, no i to najlepiej chyba podsumowuje.
No tak, takie domagamy się demisji ministra, ale z drugiej strony w sumie nie mamy pomysłu, kto miałby
przyjść. Ja pamiętam, że ktoś opowiadał, bo ja nie jestem widzem tego programu, nie mam w ogóle telewizji, telewizor ma, ale nie oglądam telewizji, ale opowiadał mi ktoś, tak na koniec może opowiem, że był SMS do szkła kontaktowego i podobno tam było, szkło kontaktowe to wyborcy raczej nie Prawa i Sprawiedliwości.
Program TVN24.
Tak, i tam taki był SMS podobno, mówię to takiej relacji, bo sam tego jak mówię nie oglądam, w stylu tam kochaj Dworczyka swego, bo lepszego mieć nie będziesz. I, no i tak to tak chyba też niektórzy wyborcy opozycji myślą, że generalnie no, Michał Dworczyk mimo pewnych wpadek się sprawdza.
No, ostatnio dostaje też pocałunki śmierci, mówiąc takim językiem ironiczno-politycznym, między innymi od prezydenta Sopotu, który mówił, że sobie ceni taką współpracę między samorządami a rządem. No, ciekawe, gdzie ten system zaniesie, albo gdzie może też w jakimś sensie pogrążyć i rząd, i ministra, a tak naprawdę przecież ostatecznie i na początku tego wszystkiego chodzi o Polaków, o nasze bezpieczeństwo i o tym nie możemy zapominać. Dziękuję ci serdecznie, Michale.
Dziękuję również.
Gościem audycji Punkt Widzenia w Radiu Kraków był Michał Kolanko, dziennikarz i publicysta dziennika Rzeczpospolita. Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia za tydzień.